Tu Paryż RFI, niedziela, 25 lutego. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger, a za szybą studia realizujący audycję Moca i Technik Damien. Serdecznie Państwa witamy. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Co najmniej 40 zabitych w samobójczym zamachu przed uczelnią w Bagdadzie. Irański program nuklearny wedle Ahmadinejada jest jak pociąg bez hamulców i bez wstecznego biegu. Zagrożenie terrorystyczne Wielkiej Brytanii jest większe niż kiedykolwiek wedle służb specjalnych. Prezydent Senegalu Abdoulaye Wade liczy na ponowny wybór już w pierwszej turze, ale ma 14 rywali. Jean-Marie Le Pen prezentuje swój program prezydencki, przedstawiając się jako kandydat ludu. Cezara za najlepszy film roku we Francji dostał Lady Chatterley Pascal Ferrand. Po wiadomościach usłyszymy przegląd francuskich tygodników pióra Grzegorza Dobieckiego, magazyn europejski Sylwii Gips, magazyn Anny Rzocyckiej Polska we Francji oraz program Katarzyny Zawickiej poświęcony francuskiej piosence. Tu Paryż, Radio France International, a oto pełne wydanie dziennika. Najzwyczajne środki bezpieczeństwa podjęte w Bagdadzie nijak nie powstrzymują terrorystów. Co najmniej 40 osób zginęło, a 35 zostało rannych. Pod Wydziałem Ekonomicznym Stołecznego Uniwersytetu Mustansiriya, nieopodal szyickiego miasta Sadra. Kamikadze usiłował wejść do budynku, lecz zatrzymali go strażnicy i wówczas zdetonował ładunek, którym był opasany. Większość ofiar to studenci. Na uczelni odbywały się właśnie egzaminy. Nieco wcześniej w niedzielę koło ambasady Iranu w Bagdadzie eksplodował samochód pułapka. Zginęły dwie osoby. Wybuch innego samochodu zranił 5 przechodniów, a na targowisko w szyickiej dzielnicy Dura spadły rakiety i pociski moździerzowe, zabijając 10 osób. Irański program nuklearny jest jak pociąg bez hamulców, który w dodatku nie ma wstecznego biegu. Taką piękną metaforą zilustrował swój nieodparty pociąg do atomu prezydent Mahmud Ahmadinejad, stwierdzając, że Iran opanował technologię wzbogacania uranu i z obranej drogi się nie cofnie. Jego wiceminister spraw zagranicznych Manusher Mohammadi oznajmił ze swej strony, że Iran jest przygotowany na wszelkie ewentualności, zarówno na wojnę, jak i na bezwarunkowy dialog z USA. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ podjąć mają w tych dniach dyskusję na temat zaostrzenia sankcji wobec Teheranu. A co do wspomnianego Ahmadinejada, wysunął on również śmiałą hipotezę, iż wrogowie Republiki Islamskiej wypowiedzieli jej wojnę pomidorową, podwyższając rozmyślnie ceny tomatów, aby podburzyć ludność przywiązaną do nich i zmusić w ten sposób Iran do rezygnacji z programu nuklearnego. Adios, pomidory. Pewne poruszenie wywołała wreszcie wiadomość podana na stronie internetowej telewizji irańskiej, jakoby Iran przeprowadził po raz pierwszy udaną próbę rakiety kosmicznej. Skorygowała wszakże tę wiadomość perska agencja Fars, cytowana przez Reutera, wedle której nie była to rakieta zdolna osiągnąć orbitę okołoziemską. Jeden z szefów irańskiego ośrodka kosmicznego oznajmił, że może ona wzlecieć na wysokość do 150 kilometrów, po czym spada na spadochronie. W 2005 roku Iran umieścił na orbicie swego satelitę Sina-1, korzystając z rakiety rosyjskiej. Zapowiedział wszak pracę nad budową własnej rakiety nośnej. Tu Paryż, RFI. Ponad 2000 domniemanych aktywistów Al-Kaidy wyszkolonych w Wielkiej Brytanii planuje ataki terrorystyczne na brytyjskiej ziemi, donosi Sunday Telegraph, powołując się na raport służb specjalnych. Autorzy dokumentu stwierdzają, że zagrożenie terrorystyczne na obszarze Zjednoczonego Królestwa jest obecnie większe niż dotąd przypuszczano, zgoła największe od 11 września 2001. Wysuwają również tezę, iż główną bazą islamskich terrorystów, dla których pierwszym frontem był dotąd Irak, stanie się ponownie Afganistan z silnym zapleczem w Pakistanie. Urzędujący prezydent Senegalu, 80-letni Abdoulaye Wade, obwieszczał wszem i wobec, że wybrany zostanie na następną 7-letnią kadencję już w pierwszej turze wyborów. Sędziwy zając, jak nazywają go rywale z racji jego politycznego sprytu, miał wszak w niedzielę aż 14 konkurentów, a kampania wyborcza była wielce ożywiona. Przeciwnicy Wade'a wyrzucają mu, że za swoich rządów nie zrobił nic, aby powstrzymać wzrost bezrobocia i inflacji. inflację. Szef państwa ma wszak także wielu zwolenników, chwalących go w szczególności za zmodernizowanie infrastruktur kraju. Francja obserwuje bacznie wybory w owej witrynie frankowonii, jaką jest Senegal, jedno z nielicznych państw regionu uprawiających względnie spacyfikowaną demokrację bez przewrotów i zamachów stanu. Prezentując swój program prezydencki na konwencie Frontu Narodowego w Lille na północy Francji, Jean-Marie Le Pen przedstawił się jako kandydat ludu we Francji ulegającej, jak powiedział, powszechnej pauperyzacji oraz jako kandydat życia w obliczu ekologicznych zagrożeń dla planety. Lider skrajnej prawicy najwyraźniej nasycił swój program pod wieloma aspektami skrajnie lewicową retoryką, kładąc nacisk na sprawy socjalne i obronę maluczkich oraz pomstując na niszczycielski ultraliberalizm i hegemonię światowej finansjery, nawet jeśli podaje się ciągle za zwolennika kapitalizmu oświeconego. Le Pen co nieco spiłował kanty, zapewne pod wpływem swojej córki Marine, kierującej jego kampanią, nie odstąpił wszakże od swego ulubionego refrenu, zgodnie z którym głównym źródłem zła jest zalew imigrantów, który natychmiast trzeba powstrzymać i stosować wszędzie zasadę narodowej preferencji. Lider skrajnej prawicy, który przed 5 laty wszedł niespodzianie do drugiej tury, liczy na powtórzenie tego wyczynu, nawet jeśli w sondażach spadł ostatnio na 4. dopiero miejsce za centrystę François Bayrou. Front Narodowy przedstawia się obecnie jako pierwsza partia robotnicza we Francji i coś jest na rzeczy, a trafnie to ujął w zgadywance znany humorysta Jamel. Kto to taki wyborca Frontu Narodowego? To komunista, do którego domu 2 razy się włamano. Na 32. ceremonii wręczania Cezarów w paryskim Teatrze Châtelet triumfował film autorski. Statuetkę za najlepszy film roku przyznano Lady Chatterley Pascal Ferrand, eleganckiej i subtelnie zmysłowej adaptacji słynnej powieści D.H. Lawrence'a. Grającą tytułową rolę Marina Hentz obwołana została najlepszą aktorką. Film dostał także Cezary za kostiumy i zdjęcia. Niewiele mniej trofeów zdobył thriller Nie mów nikomu. Młody Guillaume Canet dostał nagrodę dla najlepszego reżysera, a François Cluzet za najlepszą kreację aktorską. Mimo aż 9 nominacji, Cezarem za najlepszy scenariusz zadowolić się musiał film Rachida Bouchareba Indigène o żołnierzach z Magrebu walczących w II wojnie światowej. W kategorii dokumentu triumfował prześmiewca Karl Zero z filmem W skórze Jacques'a Chiraca. Wreszcie za najlepszy film zagraniczny Akademia Cezarów uznała Little Miss Sunshine Jonathana Daytona i Valerie Faris, ubiegający się również o tegorocznego Oscara. W Hollywoodzie panowało już w niedzielę wielkie podniecenie przed 79. wieczorem Oscarów. Tymczasem minionej nocy uhonorowano tamże złotymi malinami najgorsze filmy ubiegłego roku. Niemal wszystkie możliwe Razzies zgarnął Nagi Instynkt 2 za najgorszy film, najbardziej haniebny scenariusz i najbardziej żenujące kreacje aktorskie dwójki bohaterów Sharon Stone i Marlona Wayansa. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Grzegorz Dobiecki.
Czasy mamy takie, że nawet tak zwana poważna prasa coraz bardziej upodabnia się już nawet nie do brukowców, lecz zgoła do komiksów. W telewizji liczy się oglądalność, w radiu słuchalność, a w czasopismach co? Czytalność? Chyba raczej niepoczytalność. Zasada sprawdza się stuprocentowo w najnowszych wydaniach francuskich tygodników. Nie poczyta się wiele. A jeśli już trzeba to zrobić z nawyku albo z obowiązku, szybko się o lekturze zapomni. Wiedzy albo kultury osobistej specjalnie bowiem nie pogłębimy. Żadnych rewelacji nie znajdziemy, chociaż okładki wzorem właśnie brukowców i komiksów zapowiadają same sensacje. Weźmy L'Express. Redakcja obiecuje z pierwszej strony, że wyjaśni, jak Le Pen stał się ekstremistą oraz zdradzi sekrety z jego młodości. W tym tygodniku niedawno nowa dyrekcja przeprowadziła rewolucję pałacową, zwolniła kilkanaście osób. Musiał odejść m.in. komentator Bernard Guetta, z którym nie zawsze się ostatnio zgadzaliśmy, ale którego cenimy od lat niezmiennie. No i efekty zmian widać coraz wyraźniej. Także w cover story o Le Penie. przeszłość szefa Frontu Narodowego, w tym jego lata szczenięce, wywracano już na nicę tyle razy, że anonsowanie wielką czcionką tych samych wciąż tajemnic staje się zwykłym nabieraniem czytelnika. No bo znowu mamy opowieści o synu bretońskiego rybaka, rozrabiacy od maleńkości, o oku rzekomo straconym w bójce, o faszyzującej korporacji studenckiej, o komandosie z Indochin zrzuconym następnie na spadochronie do polityki. To wszystko było już przerabiane po stokroć. Odgrzewanie takich historii przez L'Express, tym mniej jest odkrywcze, że prowadzi do zadania tytułowego pytania, jak Le Pen stał się ekstremistą. Tymczasem znacznie lepiej brzmiałoby dzisiaj, zwłaszcza uzupełnione sensowną odpowiedzią, pytanie inne. Jak i co robi Le Pen, by przestano go uważać za ekstremista? Bo taką właśnie zmianą mami on dziś rodaków i to z nie najgorszym skutkiem. Nagą prawdę, uprzednio ją obnażywszy w dziennikarskim śledztwie, proponuje również Le Point. Raportuje mianowicie o tajnych potęgach trzymających Francję. Z polskiego podwórka przypomina się grupa trzymająca władzę. Francuski tygodnik zamieszcza całą listę rozmaitych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, głównie anglosaskich, które z wolna wykupują kwitnące przedsiębiorstwa w kraju wina i bagietki. Przejmują kontrolę nawet nad zagranicznym długiem Francji. W ich anonimowe ręce, a raczej macki względnie szpony, trafiły już takie perły gospodarki, jak koncern napojów orzeźwiających Orangina, klub piłkarski Paris Saint-Germain, marka bielizny damskiej Aubade, producent mrożonek Picard, paryski hotel dla krezusów Crillon, rżnięte kryształy Baccarata, a nawet adresowe żółte strony z książek telefonicznych i internetu. Macki są anonimowe, bo choć fundusze noszą oficjalne nazwy Blackstone, Starwood, KKR albo Research Capital, to do końca nie wiadomo, jacy ludzie za nimi stoją. Wiadomo, że skumulowana w pieniądzu siła uderzeniowa tych spekulantów to mniej więcej 1500 miliardów dolarów. Te potężne środki są uruchamiane po to, by kupić tanio, sprzedać drożej i stąd czerpać zysk. Pierre-Yves Chanu, doradca marksistowskiej centrali związkowej CGT do spraw gospodarczych, w wywiadzie dla Le Point dokonuje wstrząsającego odkrycia. Fundusze inwestycyjne wcale nie inwestują. Jedną z niewielu łatwo identyfikowalnych postaci z tej mgławicy jest według tygodnika słynny George Soros. Wizerunek amerykańsko-węgiersko-żydowskiego potentata wymyka się jednak jednoznacznym opisom i klasyfikacjom, no bo to zarazem giełdowy gangster i społeczny filantrop. Jego fundusz Quantum Fund obraca walutą, akcjami, surowcami. Na przykład w 1992, grając niemiecką marką przeciwko brytyjskiemu funtowi, zarobił w kilka dni milion dolarów. Sorosza oskarża się o popchnięcie Tajlandii w przepaść chaosu 9 lat temu. Quantum Fund manipulował wtedy kursami walut azjatyckich, bezlitośnie wyciągając profity z regionalnego kryzysu bankowego. Lecz z kolei Soros oskarża obecny globalny system finansowy o pogłębianie ubóstwa krajów najbiedniejszych, a w byłych państwach bloku sowieckiego jest znany jako osoba finansująca wiele pożytecznych przedsięwzięć nielukratywnych, choćby działalność Fundacji Batorego. Jak wylicza Le Point, zadłużenie Francji określane w wartościach giełdowych sięga 1200 miliardów dolarów. Tylko 45% tych walorów należy do instytucji, głównie bankowych, rezydujących stale nad Sekwaną. Większość przejęły podmioty zagraniczne. Spośród 20 banków z kategorii tzw. SVT, specjalizujących się w obracaniu wartościami fiskusa i uprawnionych do zakupu tytułów Skarbu Państwa Francuskiego, aż 16 jest zagranicznych. To m.in. japoński Nomura, holenderski ABN AMRO, niemieckie Deutsche i Dresdner Bank, szwajcarski Credit Suisse, brytyjski Barclays, amerykańskie Bank of America i Citigroup. Znamienne, pisze Le Point, że na to zjawisko zdają się nie zwracać uwagi główni kandydaci w nadchodzących wyborach prezydenckich. Ani faworyt prawicy Nicolas Sarkozy, ani egeria socjalistów Ségolène Royal, jednocząca ich ponoć ostatnio pod swym przywództwem. Zaniepokojony wydaje się tylko Jacques Chirac, no ale kończy on swoje 12-letnie prezydenckie urzędowanie. Na początku stycznia, składając tradycyjne życzenia noworoczne tzw. żywym siłom narodu, przedstawicielom pracodawców i pracobiorców, szef Piątej Republiki, polityk w agonii, zasugerował, by wśród zatrudnionych rozdzielić część zysków osiąganych w drodze spekulacji przez fundusze inwestycyjne. Nikt jego pomysłu nie podjął, ani nawet nie potraktował poważnie. Problem z Chiracem jest bowiem taki, na co zwraca uwagę w artykule wstępnym Le Point Claude Amber, że odchodzący prezydent uważa liberalizm za jedną z perwersji myśli ludzkiej, równie odrażającą jak komunizm. Z takim przeświadczeniem trudno zaś ruszać w przyszłość. W tym samym tygodniku niezawodny Nicolas Bavérez proponuje zupełnie inny drogowskaz. Aby sprostać wymogom nowoczesności, Francja musi zrehabilitować pracę, ale także kapitał. Kapitał nie jest bowiem wrogiem, tylko najlepszym sprzymierzeńcem pracy. Marx przewraca się w grobie. Pretendenci do przejęcia schedy po Chiracu wpatrują się tymczasem w kolejne edycje sondaży odzwierciedlających intencje wyborcze ich rodaków. Le Nouvel Observateur intrygująco zapowiada z okładki, że wyjawi, co też te sondaże przed nami kryją. I jest to trzecia z rzekomych tajemnic, rzekomo rozwiewanych przez najnowsze tygodniki. Według ostatnich notowań prowadzi ciągle Sarkozy, acz jego przewaga nad panią Royal nieco się zmniejszyła. Na trzeciej pozycji umacnia się centrysta François Bayrou. Jego idące w górę akcje wywołują obecnie największe zainteresowanie mediów. Bayrou uwierzył już, że na dobre pozbawił Jean-Marie Le Pena miejsca i roli tego trzeciego, czyli arbitra wyborów prezydenckich. Może się jednak srodze pomylić, twierdzi Nouvel Obs, gdyż niezłomny lider skrajnej prawicy ponownie jest gotów sprawić niespodziankę, jak przed 5 laty, kiedy to przeszedł do drugiej tury i przyprawił Francję o utratę zmysłów. Ponadto, zgodnie z sugestią tygodnika, sondaże mają zatajać przed obywatelami, że Sarkozy'ego nieco niepokoi przewodzenie w rankingach, bo być może przyszło zbyt szybko i zbyt łatwo. A Ségolène Royal szuka poparcia poza tradycyjnym elektoratem lewicy, ponieważ obawia się, że francuska lewica przy okazji wyborów prezydenckich w ogóle może się rozpaść. No to już wiemy, jakie straszne prawdy ukrywają przed nami sondaże.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr.
Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że sondaże i statystyki są jak kostiumy bikini. Wiele odsłaniają, ale zasłaniają to, co najważniejsze. Był to przegląd paryskich tygodników pióra Grzegorza Dobieckiego.
Magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Przewodnictwo niemieckie w Unii Europejskiej, szansa czy zagrożenie? Pytanie to zadała redakcja polskiej sekcji prasowej Parlamentu Europejskiego kilku polskim europosłom reprezentującym wszystkie grupy polityczne. Jest to prezydencja wagi ciężkiej, a oczekiwania są na miarę znaczenia Niemiec w Unii Europejskiej, powiedział Janusz Lewandowski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, członek grupy Hadeków. Zdaniem wiceprzewodniczącego parlamentu, członka grupy socjalistycznej Marka Siwca, Niemcy będą się starały uzyskać od państw, które nie ratyfikowały traktatu konstytucyjnego, jednoznaczną deklarację wobec tego dokumentu. Nie jest to korzystny wybór dla Polski jako kraju, który nie jest przygotowany do głębszej i konstruktywnej rozmowy o przyszłości instytucjonalnej Unii, ocenia Janusz Lewandowski. Poseł Konrad Szymański, członek Grupy Unii na rzecz Europy Narodów, uważa, że 50. rocznica traktatów rzymskich bardzo pomaga w ożywieniu reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. W opinii posła Witolda Tomczaka, członka Grupy Niepodległość i Demokracja, Niemcy wydają się być orędownikiem przekształcenia Unii w państwo federacyjne i liczą na wzmocnienie w tym państwie swej dominującej roli. Zdaniem posła Tomczaka, dominacja niemiecka w polityce wschodniej Unii to w istocie podstawowe narzędzie narodowej ekspansji niemieckiej. Taka ekspansja w historii zawsze się odbywała kosztem Polski. Poseł Szymański uważa, że w ciągu najbliższych 15 lat Polska ma jednak z Niemcami wspólny kierunek działań. Jest nim pozytywne uprzywilejowanie sąsiadów wschodnich, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Parlament Europejski podejmie działalność w poniedziałek po zakończeniu tzw. żółtego tygodnia, który eurodeputowani spędzają w swoich okręgach wyborczych. Posłów reprezentujących te same regiony łączą szczególne więzi, mówi polski eurodeputowany Jan Kułakowski.
My się w ogóle staramy wszelkie projekty dotyczące Wielkopolski przekazywane do Unii Europejskiej, no staramy się je lobować jako posłowie z Wielkopolski i staramy się to robić wspólnie. Znaczy bardzo często cała szóstka nasza się uzgadnia między sobą te sprawy. Czasami nie wszyscy, ale w każdym razie staramy się tutaj nie konkurować, ale odwrotnie.
A nie jesteście z jednej grupy oczywiście, tylko z różnych grup.
Żadna grupa nie ma dwóch posłów Wielkopolski. Wszystko to są inne grupy, czyli znaczy sześciu różnych grup politycznych. Ale interesy Wielkopolski są dla nas ważne, czyli staramy się uzgadniać, nie zawsze się udaje, ale na ogół się udaje i staramy się wspólnie pewne rzeczy, pewne ważne projekty dla Wielkopolski, no wspólnie promować.
mówił Jan Kłakowski. Eurodeputowani nie ograniczają się do obrony interesów swoich regionów w parlamencie. Są także ich reprezentantami wobec innych instytucji unijnych, mówi wicemarszałek regionu opolskiego Józef Kotyś.
Mam jednego eurodeputowanego, pan Stanisław Jałowiecki jest byłym marszałkiem województwa opolskiego. Niestety nie mógł dzisiaj z powodu innych obowiązków przyglądać się naszej prezentacji, ale jest bardzo nam pomocny i w wielu sprawach wspomaga działanie biura tutaj w Brukseli, jak również jeśli przyjeżdżają burmistrzowie, władze czy środowiska gospodarcze w jakimś konkretnym celu, na przykład rozpoznania sytuacji w jakimś programie unijnym, bądź po prostu po to, żeby się czegoś nauczyć, bo uczymy się procedur, uczymy się być konkurencyjnymi. Dla nas Zjednoczona Europa to przede wszystkim Europa projektów, które albo człowiek napisze dobrze, wówczas będzie miał pieniądze na realizację swoich marzeń, albo napisze źle i będzie musiał odwlec realizację takiego pomysłu. Więc w tych sprawach eurodeputowany się przydaje, choć szkoda, że tylko jeden.
Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany województwa opolskiego, o którego roli mówił wicemarszałek Józef Kotyś, jest członkiem Komisji Transportu i Turystyki. Rola eurodeputowanych w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego ma naprawdę duże znaczenie. O konieczności sprawnego przygotowania dużej ilości projektów mówiła podczas konferencji w Opolu w lutym 2007 roku komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną Danuta Hübner. Poinformowała, że na razie do komisji wpłynęło 90 programów operacyjnych na lata 2007-2013. Jak wygląda sytuacja w regionie opolskim? Mówi Dariusz Kozak, kierownik Biura Informacyjnego tego regionu w Brukseli.
Przede wszystkim z tego, co mogłem na dzień dzisiejszy powiedzieć, to największy postęp jest taki, że województwo opolskie ma już przygotowany regionalny program operacyjny, który będzie stanowił podstawę właśnie wydatkowania środków regionalnych w naszym województwie. Ma więc nasze województwo już przygotowany regionalny program operacyjny, który został zatwierdzony przez polski rząd i który od marca bieżącego roku, mamy nadzieję, rozpoczniemy negocjować z Komisją Europejską jego oficjalny i finalny kształt. To jest finalizacja jakby pierwszego i najważniejszego etapu, moim zdaniem, przygotowania do nowego okresu programowania, który zaczął się już na początku zeszłego roku. W tym roku na początku sfinalizowaliśmy nasz właśnie program operacyjny i teraz jesteśmy w pełni przygotowani na negocjowanie jego ostatecznego kształtu z Komisją. W pierwszej połowie bieżącego roku mamy nadzieję te negocjacje zakończyć i w drugiej połowie roku przygotować takie już szczegółowe, ostateczne tam podręczniki dla beneficjentów, wniosek aplikacyjny opublikować i z końcem roku przyjmować wnioski od beneficjentów na realizację zadań w ramach tego programu.
A kto prowadzi te negocjacje z Komisją w Brukseli?
Te negocjacje będzie prowadził marszałek województwa opolskiego, pan Józef Sewesta.
Pani Hübner nalegała bardzo na treść owych programów, które, jak ona się wyraziła, powinny być skupione na innowacjach. Bo właśnie innowacje, zdaniem Komisji Europejskiej w ramach strategii lizbońskiej, są głównym motorem postępu, głównym motorem rozwoju gospodarczego. Jak to wygląda w świetle projektów konkretnych, które zostały przygotowane?
Przede wszystkim nasze województwo wśród priorytetów regionalnego programu operacyjnego mieściło także działania związane właśnie z wdrażaniem technologii innowacyjnych w regionie. Co za tym idzie, przeznaczamy pulę środków właśnie na te działania na lata 2007-2013. Natomiast z zadań komplementarnych do tych już w tej chwili poczyniliśmy kilka znaczących kroków, a mianowicie zawiązaliśmy w regionie akademicki inkubator przedsiębiorczości, który wdraża w regionie działania z zakresu właśnie innowacyjnych technologii i w chwili obecnej pracujemy nad stworzeniem kilku klastrów przedsiębiorczości, które będą miały skupiać nowoczesne firmy. Już powstał klaster sektora drzewnego. W planach jeszcze jest stworzenie klastru chemicznego i klastru metalurgicznego.
A czy moglibyśmy przybliżyć trochę słuchaczom, którzy nie znają tego słowa, klaster, słowo to pochodzi z angielskiego. Co to dokładnie oznacza? Jaka rzeczywistość się za nim kryje?
W ramach klastru tworzone są grupy przedsiębiorstw, które z reguły funkcjonują z jednej strony jako konkurenci, stwarzają się warunki do tego, aby na jednym terytorium grupy tych przedsiębiorstw współpracowały ze sobą w ten sposób, że w tym samym terytorium stwarza się warunki do tworzenia dużych odbiorców ich usług. Przykładowo klaster drzewny będzie skupiał w sobie przedsiębiorców, tartaki, producentów drzewa i dystrybutorów, odbiorców tych produktów, którzy na przykład produkują z nich meble. Czyli niejako dostawcy, serwisanci i producenci skupieni są w jednym miejscu i stwarzają się im warunki do kooperacji, do wzajemnej współpracy i rozwoju wszystkich podmiotów skupionych w klastrze.
Pani Hübner mówiła także o problemie emigracji z regionu opolskiego, emigracji Polaków za granicę, i które to zjawisko jest częste też i w innych regionach. I mówiła o tym, że należałoby podjąć działania zmierzające do zachęcenia emigrantów do powrotu i uruchomienia własnej działalności. Czy to zostało przewidziane w tych projektach, które zostaną przedstawione w Brukseli?
Przede wszystkim projekty będą składały instytucje na zasadzie dobrowolności. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, jakie projekty zostaną złożone. Programujemy środki na rozwój infrastruktury, na rozwój zasobów ludzkich, na rozwój przedsiębiorczości. Natomiast już beneficjenci będą odpowiedzialni za składanie dobrych projektów. Rolą Urzędu Marszałkowskiego jest odpowiednia dobra promocja i polityka informacyjna prowadzona w regionie, tak aby wszyscy beneficjenci, którzy mogą skorzystać z tych środków, dowiedzieli się o tym i na zasadzie dobrowolności oczywiście składali swoje wnioski i projekty do programu. Natomiast co do działań konkretnych, które region, które Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa Opolskiego przedsięwziął ostatnio, aby ten właśnie negatywny odpływ ludności na zachód zatrzymać bądź przywrócić kadrę, która wyjechała na zachód i spowodować, żeby ona wróciła do Opola, to z takim ostatnim zadaniem jest program Urzędu Marszałkowskiego Opolski, a tu zostaje. Program ten przygotowany został wraz z partnerami lokalnymi, zwłaszcza z przedsiębiorstwami i właśnie nie dalej jak w poniedziałek, czyli 19 lutego zostały podpisane listy intencyjne z dużymi przedsiębiorstwami, które będą uczestniczyły w tym programie, które w ciągu najbliższych 3 lat mają zamiar w ramach tego programu prowadzonego z Urzędem Marszałkowskim zatrudnić dodatkowo około 1100 osób.
Słyszeli Państwo rozmowę z Dariuszem Kozakiem, kierownikiem Biura Informacyjnego Regionu Opolskiego w Brukseli.
To magazyn europejski Sylwii Gips z Paryża. Słuchają Państwo audycji Radio France International.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Najstarszym polskim stowarzyszeniem technicznym na obczyźnie jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji. W tym roku obchodzi ono 90-lecie swego istnienia. Obchody odbywają się pod honorowym patronatem Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej we Francji i auspicjami Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i z tego tytułu mają także wymiar europejski. W ramach imprez rocznicowych zarząd stowarzyszenia postanowił zorganizować cykl konferencji poświęcony polskim inżynierom, którzy działali i nadal działają na terenie Francji. Mottem przewodnim tych konferencji jest wkład inżyniera i technika polskiego w rozwój przemysłu francuskiego. Wykład inauguracyjny na temat roli energii nuklearnej w rozwoju trwałym w gościnnej sali Polskiej Akademii Nauk w Paryżu wygłosił Kazimierz Pierre Zaleski. O przeszłości, teraźniejszości i planach na przyszłość stowarzyszenia mówił natomiast jego obecny prezes, Janusz Ptak.
generał Józef Lipkowski, inżynier, żołnierz i poeta, był jednym z założycieli naszego stowarzyszenia. Drugim współzałożycielem był Stanisław Ziembiński. Właściwie idea została rzucona to ciut wcześniej, dlatego że o ile akt założycielski został podpisany 18 listopada 1917 roku, niemniej idea została rzucona w maju właśnie tegoż roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki Polonii Francuskiej do nekropolii polskiej w Montmorency. Celem tego stowarzyszenia, utworzenia tego stowarzyszenia, było wytworzenie kadry technicznej, która byłaby zdolna do współpracy w odbudowie Polski po odzyskaniu niepodległości. Czyli było to dosyć taka wizja na dłuższą metę, bo przecież wojna w 1917 maju jeszcze nie była zakończona. W latach międzywojennych rozwijało się to stowarzyszenie bardzo dobrze. Ono współdziałało zarówno na szczeblu rządowym, jak i również przy wymianie między różnego rodzaju przedsiębiorstwami przemysłowymi. No, niestety przyszła wojna, 1939 rok. Ówczesny prezes Henryk Henri de Lipkowski, syn założyciela Józefa Lipkowskiego, został najpierw powołany do wojska, potem pracował w ruchu oporu. W związku z tym niestety został ujęty przez Gestapo. Lokal stowarzyszenia zostały zajęty, stowarzyszenie właściwie rozproszone i archiwa spalone. Także mamy tutaj duże braki od tej strony. Ale już w 1945 roku, bo już w sierpniu, dokładnie 18 sierpnia, było pierwsze walne zebranie, na którym prezydenturę przejął pan Adam Rosen i stowarzyszenie zaczęło działać, skupiając wokół siebie oczywiście inżynierów i techników, Polaków, żołnierzy, którzy tu pozostali na zachodzie. Potrzebowali oni w pierwszym rzędzie pomocy, w związku z tym powstały sekcje, sekcja do uczania, do kształcenia zawodowego, sekcja nawet pomocy finansowej. Była również i biblioteka założona. Było pewne oparcie w pewnych lokalach, najczęściej były to mimo wszystko zmienne lokały, był to raz IMKA, były to potem Dom Kombatanta Polskiego przy ulicy Legendre.
Kłopoty lokalowe są piętą achillesową stowarzyszenia także dzisiaj. Janusz Ptak.
Stowarzyszenie nie posiada jako takie, nie posiada własnego lokalu, w którym mogłoby mieć normalnie funkcjonujący sekretariat, swoje archiwa, wykładać swoje trofea. Nie mamy biurka, nie mamy sekretarki, ale mamy ludzi, którzy są pełni zaangażowania. No, trudno to wymienić wszystkich. Ja chciałbym może tylko wspomnieć już oczywiście poza założycielami i Henryku Lipkowskim, który zginął, został zamęczony w obozie w Buchenwaldzie w 1944 roku. Wymienić innych, następnych, pana Mieczysława Hildebrand, znanego architekta Stefana Duchateau, Adama Tokarskiego, a bliżej nas, że tak powiem, Lucjana Sobkowiaka, który jest znanym przedsiębiorcą, który pozakładał tutaj firmy we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze bliżej pani Monika Obrębska, doktor inżynier Monika Obrębska, która jest specjalistą w dziedzinie procesorów w firmie Boll. Wszyscy oni tworzą taką rodzinę i jak gdyby ta pałeczka jest przekazywana.
A jak działa stowarzyszenie obecnie?
Te działania w chwili obecnej, na czym się koncentrują? No, koncentrują się na konferencjach. Jak pani widziała, niektóre konferencje są faktycznie bardzo, że tak powiem, liczne, mają liczną publikę. Są też organizowane wizyty. Ostatnio była taka wizyta w Muzeum Historii Naturalnej, była w Paryżu organizowana. Była w École des Mines, czyli w szkole jak gdyby odpowiedniku AGH krakowskiego. Są to wizyty, które wzbogacają znajomość, a jednocześnie pozwalają na nawiązanie pewnych kontaktów. Następny sektor działalności to jest oczywiście aktywny udział w życiu Polonii Francuskiej. Zarówno w manifestacjach tego typu, jak na przykład pielgrzymka do Montmorency, czy oddanie hołdu poległym żołnierzom w Normandii. To jest również udział przy tworzeniu Federacji Polonii Francuskiej. To jest również współpraca ze stowarzyszeniami zagranicznymi, które jest jak gdyby niejako oddzielną trochę sprawą. To jest to utworzenie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń naukowo-techniczny.
To właśnie była wasza inicjatywa, prawda? Tutaj podjęta w Paryżu.
To była jakaś wspólna inicjatywa. Spotkaliśmy się wtedy w 2002 roku na 85-leciu. Czuliśmy się nagle po raz pierwszy chyba tak z koledzy z wielu krajów, bo przecież byli koledzy z Austrii, z Niemiec, przyjechali również koledzy z Anglii, z Wielkiej Brytanii, z Kanady. I nagle poczuliśmy się, że możemy razem coś zrobić, jeżeli to będziemy działać wspólnie poprzez jakieś formy skonstruowane typu organizacyjnego, typu stowarzyszeniowego. Akt założycielski został podpisany w Londynie 23 kwietnia w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. W ten sposób powstała oficjalnie ta federacja. Jak działa federacja? Oczywiście federacja nie jest jakimś nowym stowarzyszeniem, ale w pewnym sensie ma służyć jak gdyby jako soczewka tego, co się dzieje w stowarzyszeniach i wysłać to w pewną stronę i zarówno do Polski, jak i do krajów Unii Europejskiej i z drugiej strony otrzymywać pewne informacje z Polski i rozpowszechniać je poprzez stowarzyszenia, nie jest sama, tylko poprzez stowarzyszenia w krajach tych członkowskich. Federacja ma za zadanie jak gdyby wspieranie integracji środowisk, polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w celu, że tak powiem, ich wspólnego reprezentowania na forum wyższym, czyli w stosunku do władz unijnych, władz polskich. Federacja musi być bardziej aktywna w sensie właśnie promowania polskiej polonijnej myśli technicznej w krajach Europy, ale czemu nie w innych krajach na świecie. W jaki sposób ma to właściwie ułatwiać to zadanie, dlatego że bardzo często polskie przedsiębiorstwa mają bardzo interesujące, dobre pomysły, patenty i czasem nie za bardzo wiedzą do kogo i gdzie i jak się zwrócić. Chciałem tutaj podkreślić, że oczywiście to jest w przypadku naszego stowarzyszenia francuskiego, ale to jest również w przypadku tych wszystkich innych stowarzyszeń, że jest to olbrzymi potencjał. Każde takie stowarzyszenie inżynierskie to jest olbrzymi potencjał intelektualny, techniki technicznej i ekonomiczny. Nie zapominajmy, że wielu z naszych członków i członków innych stowarzyszeń mają własne przedsiębiorstwa, które działają. Oni tutaj wiele mogą pomóc polskim przedsiębiorstwom. Z tym, że trzeba, żeby o tym było wiadomo w obydwie strony. Bardzo często takie przedsiębiorstwo stara się wejść na rynek, wydaje masę pieniędzy na jakichś konsultantów i tak dalej. A tutaj istnieje stowarzyszenie, które może bardzo, że tak powiem, w łatwy sposób albo naprowadzić na właściwy trop, albo przynajmniej doradzić.
Mówił Janusz Ptak w funkcji prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Zastąpił on Monikę Obrębską, inżyniera informatyka pracującego w firmie Bull. To ona będzie bohaterką następnej konferencji 90-lecia.
Następny odczyt odbędzie się 27 kwietnia i będzie poświęcony między innymi przedstawieniu rozwoju architektury mikroprocesorów, to znaczy układów scalonych, które są używane przy budowie komputerów, oraz wkładu polskich inżynierów do budowy i realizacji projektów z komputerów firmy Bull. Także w pierwszej części tego wykładu wystąpi jako prelegent profesor François Anceau, u którego zresztą ja pracowałam w Grenoble ponad 20 lat temu i który został zatrudniony przez firmę Bull w 1984 roku po to, aby móc zastosować swoją wiedzę na temat budowy mikroprocesorów i budowy maszyn matematycznych do właśnie specyficznych komputerów firmy Bull. Także pan profesor François Anceau był szefem pierwszego projektu układu scalonego naszej firmy. Natomiast po tym pierwszym projekcie nastąpiła cała seria kolejnych projektów. Te projekty nosiły bardzo ładne nazwy. Pierwszy to był Altair, potem Auriga, potem Olympus. Także za każdym razem oczywiście następował postęp w technologii, postęp we wiedzy i te układy scalone stawały się coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej wydajne, zawierały coraz więcej tranzystorów. Także dzięki zastosowaniu tej wiedzy nasza firma można powiedzieć, że była pionierem na skalę światową.
To środowisko informatyków polskich jest dosyć liczne. No i ma wielkie osiągnięcie. Pani jest najlepszym przykładem, bo współpracowała Pani przy opracowywaniu rewolucyjnego programu komputerowego, prawda?
Tak, to prawda. Ostatnimi czasy, przez ostatnie 2-3 lata pracowaliśmy nad układem scalonym, który jest sercem maszyny Tera 10, która jest komputerem tak zwanym HPC, czyli High Power Computing, czyli jednym z najbardziej silnych na świecie. Można powiedzieć, że w Europie klasyfikuje się jako pierwszy, natomiast na świecie na piątym miejscu. No ale oprócz mnie również pracowało w firmie Buell w czasie tych ostatnich lat paru innych inżynierów Polaków, także na odczycie 27 kwietnia ja postaram się pokazać sylwetki tych osób i opowiedzieć troszeczkę, co one zrobiły, jaki był ich wkład, jakie były ich osiągnięcia.
Czy te wszystkie osoby wykształciły się w Polsce?
Tak, te, które ja znam i które właśnie pracowały przez te ostatnie lata w firmie Buell, wykształciły się w Polsce.
Pani również.
Ja zaczynam studia na Politechnice Warszawskiej, ale skończyłam w Grenoble w ENSIMAG, École Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées.
Czy macie w tej chwili jakieś kontakty właśnie z polskimi inżynierami informatykami?
W Polsce? No raczej nie, w tej chwili nie. Jest to może dobry pomysł na przyszłość.
Mówiła Monika Obrębska ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Podajemy e-mail stowarzyszenia www.sitpf@wanadu.fr.
Słuchali Państwo magazynu Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji, tu Paryż, RFI. Pora teraz na piosenkę.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Osiemdziesięciodwuletni Charles Aznavour opublikował nową płytę. Przyznać trzeba, że to wynik nie lada, tym bardziej, że płyta cieszy się dużym powodzeniem. Jeden z symboli piosenki francuskiej naprawdę nazywa się Aznavourian i co najprawdopodobniej wszyscy nasi słuchacze doskonale wiedzą, pochodzi z Armenii. Całe życie bronił on interesów swej pierwszej ojczyzny, brał udział chyba we wszystkich akcjach organizowanych we Francji na rzecz Armenii i Ormian. Sam zresztą niektóre z nich współorganizował. Obecnie trwa we Francji Rok Armenii, który został zainaugurowany również przez Aznavoura koncertem w Erewaniu 30 września. 17 stycznia odbył się natomiast koncert Aznavoura w Paryżu, również w ramach obchodów Roku Armeńskiego. Dochód z imprezy przeznaczony został na wspomożenie akcji 1000 dzieci z Armenii i pozwoli na przyjęcie w marcu kilkuset armeńskich młodocianych adeptów języka francuskiego. Ich pobyt ma potrwać tydzień, niby to niedługo, ale czasami jedna chwila potrafi zmienić bieg całego życia, a co dopiero tydzień. No dobrze, ale ja tu cały czas opowiadam, a przecież chodzi o to, żeby posłuchać nowej płyty Aznavoura. Może na początek piosenka tytułowa Color ma vie, czyli Pomaluj mi życie. Mowa jest oczywiście o miłości, jakież to optymistyczne, że nawet w tak poważnym już wieku nadal pozostaje to zasadniczym tematem życia.
Viens teinter mes aubes de feu, peindre de rose et broder de bleu. L'espérance au fond de mes yeux colore ma vie, colore mes jours. Avec tendresse, avec ferveur, viens enrichir mon âme et mon cœur d'une palette de couleurs. Colore ma vie, colore mes jours. Avant toi, tout mon univers tenait à peine au fond d'un verre. Je vivais seul et c'est normal, je vivais trop, je vivais mal, très mal. Tu étais né pour insuffler de l'espoir dans mes rêves mort-nés. Et ces moments d'éternité colorent ma vie, colore mes jours, colore les nuits, toutes les nuits de nos amours. Toi, toi mon amour providentiel, viens recouvrir par un arc-en-ciel toutes mes joies artificielles. Colore ma vie, colore mes jours. De nuit blanche en bonheur vécu, emporte-moi très haut dans l'air nu. Vers tous mes paradis perdus. Couleur du temps, couleur de l'air, de mes désirs, de mes enfers. Tout a changé depuis que tu, comme une fée, m'es apparue. Sais-tu que loin de toi, privé d'espoir, mes rêves creux se bordaient de noir. Aussi, avant que tôt ou tard, le temps à jamais ne fuit et meurt pour toujours. Colore l'amour mes jours et mes nuits, colore ma vie.
Charles Aznavour pozostaje nadal młody w swej duszy, o czym najlepiej świadczy tematyka jego piosenek. Nie wzdycha, nie popada w melancholię, nie wspomina, ale ciągle atakuje. I mam na myśli nie przede wszystkim miłość, ale zaangażowanie społeczne. Na nowej płycie mamy na przykład piosenkę La Terre Meurt, Ziemia umiera. Prawdziwie ekologiczną piosenkę, która mówi o bezmyślnym zabijaniu ziemi przez człowieka, o powszechnym królowaniu nafty, o zniszczeniu powłoki ozonowej, o wyniszczaniu fauny i flory. Mamy też modne ostatnio problemy peryferii wielkich miast. Kiedyś o podparyskich miejscowościach pisało się w kontekście romantycznych wyjazdów niedzielnych na zieloną trawkę. Dzisiaj w związku z problemami mieszkającej tam młodzieży, żyjącej w gettach, mającej znacznie gorszy start w życiu niż mieszkańcy tak zwanych dobrych peryferii. Oto taka właśnie walcząca piosenka z ostatniej płyty Aznavoura, Moi je vis en banlieue, gdzie artysta staje się rzecznikiem tych właśnie poszkodowanych młodych ludzi.
Moi je vis en banlieue, où je prends mes vacances, dans des sous-sols pourris, aux escaliers branlants. Sointant l'humidité, où les rats font bon manse, dans ces lieux insalubres, sombres et opprimants. Nos voisins sont des gens de toutes origines, des yougos, des rebeux, des blacks et des gitans. On y rencontre tout, la beauté, la vermine, petits dealers futés et sérieux étudiants. Mon père a émigré avant l'indépendance, quand on manquait de bras pour les sales boulots. Un contrat de travail, et le voilà en France, pas toujours bien payé et parqué en ghetto. 15 mètres carrés sans eau et sans chauffage, des toilettes à la turque tout au bout du couloir, un cloaque insensé, immeuble d'un autre âge avec des murs tagués. Je vis en banlieue, de ces lieux qui s'enflamment, où les nerfs sont à vif, pour un oui, pour un non, où l'on se sent piégé avec des états d'âme, et l'on fait des bêtises, à tort ou à raison. Je suis né au milieu d'un monde hétéroclite, où s'affrontent des bandes et se forment des clans. Jeunesse désœuvrée qui chahute et s'agite dans des couloirs crasseux, terrain de jeu d'enfants. À gauche ou bien à droite, où est la différence dans leurs discours pompeux pour récolter des voix? Ils parlent abondamment d'égalité des chances, employant sans vergogne la langue de bois. Cherche un emploi, c'est la croix, la bannière. Souvent je rentre tard, profil bas, déprimé, même avec bac plus 2. Il n'y a rien à faire, on juge sur la gueule, pas les capacités. Moi, je vis en banlieue, depuis ma prime enfance, j'ai fréquenté la rue et fait le coup de poing. La banque pour mon cœur, un jour tourne la chance et que l'amour m'accroche au détour du chemin. Marie jouait du nord, elle est blonde et l'on s'aime. Elle adore mon teint autant que le soleil. Notre amour bicolore pour nous est sans problème. Quand l'été est le bronze, on est presque pareil. À l'université, sur le banc côte à côte, nos yeux se sont croisés pendant les cours d'anglais. De fleurs d'un amour fou, ce n'est pas une faute. Nos cœurs ont jeté l'encre et formé des projets. Trouver un bon emploi, fonder une famille, voir naître nos enfants bronzés et les yeux bleus. Bien sûr, le choix du roi, un garçon, une fille, dénicher un appart et quitter la banlieue, et quitter la banlieue, oui, quitter la banlieue.
Aznavour w jednym z wywiadów mówił o tej młodzieży, o problemach emigrantów, które sam dobrze poznał w swojej młodości. Mimo swej pełnej integracji we Francji, Armenia pozostaje wielką miłością i pierwszą ojczyzną Aznavoura. I na tej ostatniej płycie mamy tego wyraźny dowód. Jest nim piosenka Tendre Arménie, czuła Armenia. Armenia, która przeżyła liczne wojny, klęski żywiołowe, głód, której historia naznaczona jest krwią jej bohaterów leżących na starych cmentarzach, ale którzy zginęli stojąc twarzą w twarz z nieprzyjacielem. Armenia, która zachowała swój język i swoją kulturę i która wydobywa się spod popiołów i gruzów i nigdy nie traci nadziei. Tak śpiewa o niej jej wierny syn Charles Aznavour.
Son sol n'est sillonné que par ses cicatrices. Dieu l'a mise à l'épreuve sans la ménager. Elle n'a survécu, compris le sacrifice, le plus souvent trahi, le plus souvent violé. L'ennemi s'est toujours pressé à ses frontières. Elle a pleuré son sort pourtant. S'est ressaisie d'attaques meurtrières en tremblement de terre. Elle a vécu le pire, pauvre et tendre Arménie. Elle a connu la faim, le froid et la misère. Elle a serré les dents. Et ses pères accompagner les mères avec les larmes aux yeux. Elle a toujours été objet de convoitise, perdu en ces montagnes aux portes de l'Asie, à deux pas des nuages, au cœur de ses églises. Elle a subi son sort, d'où s'est tendre Arménie. Siècles de douleur comme d'espoir mort-nés. Ses ressorts couchés dans le vieux cimetière, couchés mais morts debout face à l'adversité. Elle a gardé sa langue et sauvé sa culture. Elle s'est accrochée pour sortir de la nuit. Mille fois ravagée, c'est pur pour tout recommencer, belle et tendre Arménie. Dans un coin tourmenté du monde, elle s'accroche à son destin cruel depuis la nuit des temps. L'arme à proximité de la faux et la pioche pour défendre sa terre et nourrir ses enfants, indépendante enfin sur son sol légendaire. Elle se prend en main et respire et revit la liberté conquise. Il y a tout à faire avec l'aide de Dieu.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.